Drodzy bracia i siostry, opisany dzisiaj zarówno w czytaniu z Księgi Kapłańskiej, jak i w dzisiejszej Ewangelii przypadek choroby, to oczywiście biblijny obraz choroby bardzo trudnej, bardzo strasznej. Trendu. Choroba ta jest chorobą do dzisiaj obecną w świecie. Jest chorobą, jak wiemy, bardzo ciężką, przewlekłą, zakaźną. Wywoływana jest przez prątki Mycobacterium laprae, której tą bakterię odkryto bardzo późno, w 1873 roku, przez norweskiego naukowca Armuera Hansena, stąd czasem trąd się nazywa chorobą Hansena. Przez wiele, wiele wieków ta choroba trapiła ludzkość i dotykała bardzo wielu ludzi. Jak wiemy i z książek, i też z filmów, objawy tej choroby są bardzo drastyczne. Początkowo pojawiają się plamy na skórze, potem stopniowo jest tracenie czucia, szczególnie w palcach rąk i nóg. Potem następują zwyrodnienia członków, utrata tkanki, odpadanie i gnicie ciała. Choroba ta jest bardzo ciężka, ma bardzo ciężki przebieg. Dzisiaj na szczęście jest chorobą zaleczalną i uleczalną, chociaż wciąż dotyka ludzi w różnych krajach świata, w Etiopii, w Nepalu, oczywiście w Indiach, w Chinach, na pacyficznych wybrzeżach Azji, w Afryce, na Karaibach. Wszędzie tam możemy znaleźć specjalne takie wioski, osiedla właśnie dla osób trędowatych, które są leczone głównie właśnie w taki sposób, aby ta choroba już nie postępowała, żeby ją zaleczyć. Ale tak jak mówię, trąd dotyka ludzkość od tysięcy lat. I chociaż dzięki zdobyczom medycyny dzisiaj osoby cierpiące na trąd mają nadzieję i uleczenie, to jednak wciąż jest to obraz bardzo mocnej, silnej choroby, która dotyka człowieka. Co ciekawe, do Polski trąd dotarł w średniowieczu, najprawdopodobniej za sprawą rycerzy, którzy w Ziemi Świętej uczestniczyli w wyprawach krzyżowych. W Polsce swoje apogeum choroba ta osiągnęła w XV wieku i były dwa szpitale specjalne dla osób trędowatych w Krakowie, szpital świętego Wincentego i świętego Leonarda. Ogniska trądu na terenie Polski ostatecznie wygasły w XVII wieku. W latach 50. XX wieku z inicjatywy francuskiego podróżnika, poety, dziennikarza, wielkiego orędownika chorych na trąd, Raoula Fulera, ustanowiono Światowy Dzień Chorych na Trąd. Jest to zawsze ostatnia niedziela stycznia, czyli niedawno obchodziliśmy go 28 stycznia. Jednak dzisiaj, kiedy czytamy Słowo Boże, jakoś nie powinniśmy koncentrować się tylko i wyłącznie na medycznym wymiarze tej choroby. Ona oczywiście jest chorobą straszną i powinniśmy pamiętać o tych osobach, wspomagać organizacje, które się nimi zajmują. Ale w Biblii trąd ma nie tylko znaczenie medyczne. Jest opisany w bardzo, bardzo wielu miejscach, tak jak mówiłem, i w Starym, i w Nowym Testamencie. Ale w Biblii ostatecznie, szczególnie kiedy Jezus uzdrawia, to on ma znaczenie metaforyczne. Można by powiedzieć, że trąd w Biblii, czyli zewnętrzna choroba ciała, która tych ludzi przerażała, która dla tych ludzi była bardzo trudna, która sprawiała, że osoby chore na trąd były izolowane, no bo to jest choroba zaraźliwa przez dotyk, przez kontakt ciała. To jednak dostrzegali także ludzie biblijni w tej chorobie oznakę wymiaru duchowego, Jest taka scena, w której nieposłuszeństwo Aarona i Miriam jest karane przez Boga tym, że ich ciało obsypuje trąd. W Starym Testamencie jest to właśnie znak, że to zewnętrzne zwyrodnienie ciała jest oznaką zepsucia gorszego, niewidzialnego, które jest zepsuciem duszy. Metaforycznie zatem trąd w Biblii ma znaczenie duchowe. Jest znakiem zepsucia wewnętrznego, grzechu, który dotyka, zaraża człowieka. Jest trądem duszy. Jest chorobą duszy, przewlekłą, zaraźliwą niestety. Grzech się rozprzestrzenia przez naśladowanie, przez jego ukazywanie, przez chwalenie się grzechem, nieprawością, niegodziwością, przez brak sprawiedliwości, czyli kary za grzech. To porównanie z trądem grzechu, nieprawości, nieczystości, niegodziwości człowieka jest bardzo, bardzo celne. Jeśli grzech jest trądem duszy, to sprawia, że dusza karłowacieje, gnije, rozpada się. Zauważmy, że przerażenie, strach, lęk, jaki wywołuje i wywoływała ta choroba trądu, był właśnie związany z zewnętrznym objawem tej choroby, z deformacją ciała, z okropnym, przerażającym wyglądem człowieka, jego zachowaniem. Właśnie ciało gnije, ciało odpada. Ale dzisiaj jest odwrotnie. Żyjemy w świecie, w którym ciała są piękne, są coraz ładniejsze. Żyjemy w kulturze kultu ciała, kultu piękna, młodości, urody. Być może nie zdajemy sobie sprawy, że branże medyczne, które zajmują się estetyką ciała, poprawianiem, upiększaniem, modelowaniem ciała, biją rekordy zysku. To są firmy, które zarabiają niewyobrażalne pieniądze. To jest niewyobrażalny przemysł na całym świecie, liczony w setkach miliardów dolarów. Jest popyt na to, aby upiększyć ciało, poprawić je, wydać bardzo duże pieniądze na jego estetykę. Nie jest to oczywiście z natury nic niegodziwego i złego, dbać o ciało. Ale tu chodzi, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, o dużą przesadę w tym, że ktoś w sposób absolutny skupia się na ciele swoim, że ono dla niego stanowi najwyższy, najistotniejszy, najmocniejszy czynnik jego człowieczeństwa, że deformacja ciała czy brak estetyki ciała, jakaś wada ciała stanowi w dzisiejszej kulturze największy grzech, największą nieprawość, coś, czego należy się wstydzić, coś, co należy ukrywać. A zatem stało się odwrotnie. W dzisiejszej kulturze można mieć zgniłą duszę, duszę, która jest dotknięta w sposób bardzo głęboki trądem grzechu, ale należy mieć piękne ciało. Należy pięknie wyglądać, pięknie się ukazać. Nie muszę nikogo przekonywać, że media społecznościowe i cały świat wirtualny, który nas otacza, on właściwie polega na tym, że ukazujemy ciało. Nie treści duchowe, wewnętrzne. Już tego dzisiaj nie ma. Przez jakiś czas internet i media społecznościowe służyły temu, aby przekazywać sobie informacje, komunikować się, wymieniać się treściami ważnymi, mądrymi, ciekawymi, jakoś budującymi nas. Już nie dzisiaj, szczególnie dla ludzi młodych. Dziś ta forma komunikacji, ta forma bycia w świecie przez media społecznościowe, internet, tego rodzaju nośniki, ona jest właściwie ukazaniem tylko i wyłącznie zewnętrzności. Można powiedzieć, że dzisiaj wszystko kręci się wokół ludzkiego ciała, jego dobrostanu, piękna, młodości, siły i mocy. Powtarzam, nie chcę umniejszać ludzkiej dbałości o ciało, mądrości i roztropności w tym, aby leczyć się, pomagać sobie, dbać o siebie. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że akcent został całkowicie przesunięty na siłę, moc, piękno ciała ludzkiego. Gdybyśmy jednak mogli w jakiś tajemniczy sposób zobaczyć nie tyle ludzkie ciała, ile ludzkie dusze, to myślę, że doznalibyśmy niejednokrotnie nieprawdopodobnego zdziwienia, ponieważ zobaczylibyśmy w ciałach często starszych, chorych, cierpiących, bardzo zwyczajnych, przeciętnych, dusze piękne, zdrowe, czyste, świecące, święte, jaśniejące. Natomiast w innych ciałach zobaczylibyśmy dusze skarłowaciałe, cuchnące, obrzydliwe, trędowate, przerażające. Stan duszy bowiem to właśnie jest stan ducha, czyli wnętrza człowieka, tego, co człowiek ma w środku, czym żyje, kim jest naprawdę, w osobowości, w charakterze, w postawach. Z jednej strony zatem dostrzeglibyśmy święty blask duszy u osób, u których byśmy się zewnętrznie w ogóle tego nie spodziewali, albo przerażającą mroczność u osób, które zewnętrznie wyglądają przepięknie, cudownie, zachwycająco, genialnie. A zatem biblijna metafora trądu, ona właściwie ma charakteryzować obraz tego, co jest w naszym wnętrzu, co ujawnia się na zewnątrz, ale dopiero przy bliższym spotkaniu z człowiekiem. Metafora trądu to choroba, która czasem przez długie lata atakuje, zżera, niszczy duszę ludzką, ducha ludzkiego, sprawiając, że w nim, jak właśnie w chorobie, mnożą się wady, niegodziwości, postawy okropne, obrzydliwe. Czasem można to zauważyć, kiedy z zewnętrznego ciała, z zewnętrzna człowieka, jakby wydobywa się to, co żyje w jego wnętrzu. Być może każdy z nas był świadkiem takiej sytuacji, że widział ludzi bardzo zadbanych, eleganckich, właśnie w sposób cielesny, zewnętrzny, bardzo pięknych. Natomiast kiedy zaczął z nimi pracować, przebywać, stał się ich sąsiadem, spotkał ich jakoś głębiej, to zobaczył, co jest w środku. Jaka niegodziwość, nieczystość, wulgarność, okropność wylewa się z tego człowieka. Kim on jest w swoim wnętrzu. I wtedy ten dysonans jest bardzo duży. Kiedyś miałem taki właśnie przypadek, kiedy szedłem ulicą, szedłem na cmentarz koło dużego przystanku autobusowego, w którym niedaleko była szkoła, takie duże technikum. No i oczywiście młodzież, taka młodzi ludzie stojący na przystanku. I jakby zewnętrznie oni wyglądali bardzo ładnie, szczególnie dziewczęta, ale nie tylko, chłopcy także. Młodzi, ładni ludzie, elegancko ubrani dzisiaj. Ludzie bardzo przywiązują do tego wagę. Natomiast kiedy przechodziłem obok nich, poziom ich wulgarności, poziom odzywek, zachowań był okropny. To był dla mnie jakiś ogromny kontrast. Jakby zobaczyłem, że oni są inni wewnątrz. Zewnętrznie są eleganccy, ładni, ale to, co wychodziło z ich wnętrza, było właśnie jak obraz trądu, choroby duszy, jakiegoś zgnicia wewnętrznego. To bardzo smutne, ale oczywiście nie dotyczy tylko młodzieży. Dotyczy każdego z nas. Dlatego warto wziąć pod uwagę 7 rozdział Ewangelii Marka, w którym Jezus na zarzut apostołów, że twoi uczniowie nie myją rąk, tak jak my przed posiłkiem, kiedy wrócą właśnie z targu, kiedy być może dotykali ludzi obcych, ludzi, którzy nie byli Żydami i tak dalej. Taka była tradycja wśród faryzeuszów. To Jezus im odpowiada bardzo celnie. Nic nie rozumiecie. Czy wy nie wiecie tego, że to, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, na zewnątrz się wydala. W ten sposób Jezus powiedział, wszystko, co jemy, jest zdolne do jedzenia, jest czyste. Nie ma nieczystości rytualnej w jedzeniu. Ale mówił dalej, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło, mówi Jezus, z wnętrza pochodzi. I to jest właśnie obraz duchowego trądu, który powinien każdego z nas napawać wstrętem. Powinniśmy się bać tej choroby. To jest choroba grzechu. Dlatego dzisiaj Paweł mówi, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, czyli w waszej codzienności, wszystko na chwałę Boga czyńcie. Czyńcie tak, abyście chwalili Boga. Waszą codziennością, mówi do nas Paweł. Nie bądźcie, mówi do nas, zgorszeniem swoim zachowaniem, słowem, postawą. Starajcie się naśladować Chrystusa. I to jest, myślę, najtrafniejsze lekarstwo na trąd grzechu, który dotyczy każdego z nas. Na tę chorobę trądu grzechu nikt z nas nie jest uodporniony, niestety. I niestety bardzo ciężko jest się z tej choroby wyleczyć. Na szczęście, i dlatego przychodzimy tu do sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, ona pokazuje nam lekarstwo na tę straszną chorobę ludzkiego ducha. Pokuta, nawrócenie, modlitwa. To są podstawowe, fundamentalne wezwania Matki Bożej z objawień w Lourdes. Pokuta, nawrócenie, modlitwa. To dla nas jest lekarstwo na to, co atakuje, co zniekształca, co niszczy naszą duszę. Niech zatem dzisiejsza uroczystość i nasze powierzenie się Matce Najświętszej pod jej opiekę, pod jej płaszcz matczyny da nam siłę, abyśmy przede wszystkim walczyli z trądem, nieczystością, złem dusz naszych. Ale żebyśmy także mieli w sobie tę roztropność, która jest bardzo potrzebna we współczesnym świecie. Niech od razu nie zwodzi nas to, co zewnętrzne. Niech nie pociąga nas od razu piękno zewnętrzne ciała, rzeczy, postaw zewnętrznych. Szukajmy ducha, patrzmy na ducha. Spróbujmy oczami wiary czy oczami charakteru własnego zobaczyć ludzkie dusze. Co w nich jest, jakie są. To jest wielka mądrość i też niełatwe zadanie, ale bardzo pomaga w zorientowaniu się z kim tak naprawdę realizujemy w codzienności nasze życie. Niech to będzie umocnieniem w naszym codziennym trudzie. Amen.